Państwo jest niezmiernie miło być, a to zachwycony, że mogę tutaj na tej sesji przedstawić problem początku Elbląga, a ściślej rzecz mówiąc, miejsce Elbląga w Europie. Tak naprawdę powinien brzmieć tytuł tego krótkiego mojego wystąpienia. Miejsce, w którym powstał Elbląg, było na pewno wybrane nieprzypadkowo. Leżało bowiem na pograniczu różnych, bardzo odmiennych rejonów geograficznych, różnych stref gospodarczych, różnych stref językowych, nawet różnej kultury. Stref połączonych szlakami, łączącymi się na tym odcinku Wybrzeża Bałtyckiego. Nazwa miasta, jak Państwo wiedzą znakomicie, wywodzi się od nazwy rzeki Wilting, tak została zapisana. Stanowiła ona drogę wodną, znaną i wykorzystywaną przynajmniej od IX wieku. Pewnie wcześniej też, ale nie mamy wiadomości na ten temat. Co zaświadcza lokalizacja znalezionego teraz przez naszych archeologów grodu Truzo, wspomnianego przez Wulfstana. Żółta stan droga i miejsce, w którym ten gród się znajdował, stanowiły znaczący wyznacznik przestrzeni, a jednocześnie zwornik wielorakich kontaktów różnych grup ludności zamieszkującej nad jedną z najważniejszych dróg funkcjonujących przynajmniej od słuchu starożytności. A mianowicie Morze Bałtyckie. Już w bardzo odległych czasach, sięgających paru wieków przed naszą erą, przemieszczały się po nim najróżniejsze ludzie. Goci, którzy też też na tym, Fryzowie, później Wikingowie skandynawscy. Dużo by można mówić na ten temat, ale wydaje się, że ważniejsze tutaj dla obchodów związanych z Elblągiem jest zwrócenie uwagi na parę odmiennych stref, które stykały się w rejonie dzisiejszego regionu. Miasto, jak wiadomo, wiecie Państwo, to nie lepiej niekiedy niż mówiący te słowa, powstało w IV dziesięcioleciu XIII wieku. Wykorzystując dogodne położenie i kontynuując zasadnicę wcześniejsze, zostało lokowane na granicy dwóch, przynajmniej dwóch drewnych rejonów geograficznych. Na zachodzie rozciągała się rozległa sieć wodna, umożliwiająca kontakt z Elbią i Śladą, bardzo korzystnym obszarem rybołówstwa. A co ważniejsze, pozwalająca na wykorzystywanie, na docieranie do otwartego morza. Wiemy, że mierzenia Wiślana nie zamykała jeszcze wówczas możliwości dotarcia na otwarte Morze Bałtyckie, na Bałtyckie. Tym samym morski szlak w czasach zakładania Elbląga, w czasach budowy państwa Zakonu Krzyżackiego i udziale tej akcji miasta powstającej wtedy jeszcze Hanzy, dawał szansę na kontakty z krajami leżącymi na zachodzie Europy. To jest ważna rzecz, ponieważ Elbląg zawsze był zwornikiem między wschodem i zachodem Europy. Na wschodzie miasta z kolei, jak Państwo znakomicie wiedzą, rozciągały się obszary wysoczyzny, stosunkowo urodzajne, której produkty rolnicze mogły być wykorzystywane przez mieszkańców miasta. Przez jej ziemię tej wysoczyzny przebiegały szlaki lądowe biegnące do kolejnych ośrodków osadniczych, na pewno do Sandi, a zapewne znacznie dalej, do Sudowni, Skalowi i innych ziem pruskich. Szły także do osad leżących w dorzeczu rzeki Elbląg, jak wynika chociażby z losów wyprawy świętego Wojciecha, istniały dość bliskie powiązania wzajemne mieszkańców Pogezani, tu właśnie była te terytorium plemienne i chyba także sąsiednich terytoriów też plemiennych pruskich. Czynnikiem najkorzystniej działającym na rozwój Elbląga w XIII stuleciu stanowiło jego połączenie z Bałtykiem. mówiąc już o znaczeniu Morza Bałtyckiego jako szlaku wykorzystywanego w kontaktach handlowych. Szczególnie wzrastało ono w czasie rosnącej wymiany prowadzonej między miastami Hanzy i Rusią za pośrednictwem przede wszystkim Gotlandii, Wisły, miasta leżącego w połowie niejako drogi i z jednej strony miastami Lubeką, miastami Hanzy, Lubeką i początkowo ośrodkiem na Rusi w Starej Ładodze, a następnie Nowogrodem Wielkim. To mówiłem tutaj, że głównym pośrednikiem było miasto Wisby, a udział Elbląga w wymianie prowadzonej z Gotlandią już od początku swego istnienia był znaczny. To wskazuje na ważną rolę miasta w wymianie prowadzonej na Bałtyku. Miasto już na samym początku swoich dziejów stało się istotnym ogniwem w systemie łączności między powstającą organizacją państwa zakonnego, krzyżackiego w Prusach, terytorium Wimplanta, które było panowane przez zakon kawalerów mieczowych, z miastami leżącymi na północy Rusi, Rusi Nowogrodzkiej. Już od czasu swojego powstania Elbląg stanowił główny port morski zakonu krzyżackiego, przez który napływały transporty potrzebnych towarów. Dwożone były produkty poszukiwane na zachodzie, a co ważniejsze, przez Elbląg przybywały porty rycerskie, biorące udział w rejsach krzyżackich. Port Elbląski zaczął już u progu swego istnienia stanowić ważny ośrodek na drodze wiodącej z Rzeszy i innych krajów zachodniej Europy, to Prus, to Wimplant, no i dalej właśnie do Nowogrodu Wielkiego. Nic więc dziwnego, że stał się ważnym ośrodkiem handlu hanzeatyckiego. Handlu Hanzy, w której działania główną rolę grali kupcy Lubelki, którzy zainteresowani byli, o czym wiemy, nie tylko korzyściami płynącymi z zaopatrywania krzyżaków potrzebne towary, lecz także możliwością postoju w porcie Elbląskim, dokonania niezbędnych napraw statków, no i zaopatrzenia się w żywność. Nie był to jedynie szlak prowadzący do Wimplant i na Ruś Nowogrodzką. Ponieważ już od początku handlu hanzeatyckiego bardzo duże znaczenie odgrywała droga wiodąca z Lubeki na zachód, łącząca Hanzy z miastami leżącymi nad Morzem Północnym, Hamburgiem, Bremą. Droga, która stanowiła połączenie miast nadbałtyckich z Danią i z wieloma bogatymi, bardzo rozwiniętymi gospodarczo, nie tylko gospodarczo, krajami, przede wszystkim z Flandrią, ale także z Anglią. Na tym szlaku, idącym na zachód, przy omawianiu roli Elbląga, szczególne podkreślenie zasługują tu szczególnie trzy punkty docelowe w jego kontaktach. Kupcy elbląscy już w połowie XIII wieku uczęszczali do Skanii, obecnie część południowej Szwecji, wówczas należącej do Danii. Biorąc udział w wielkim, ogólnoeuropejskim, praktycznie rzecz biorąc, handlu śledziami, organizowanym przez przedsiębiorców zasiadających we władzach tzw. FITE, samorządnych ośrodkach kupieckich na terenie Królestwa Tuńskiego. Drugim krajem odwiedzanym głowę od początku istnienia Elbląga, mówiłem już o tym, była Flandria, a przede wszystkim jej wielki ośrodek międzynarodowej wymiany. W mieście tym spotykali się kupcy niemal ze wszystkich krajów zachodniej i z południowej Europy. Kupcy z Niemiec, z Francji, z Kastylii, Aragonii, Portugalii, a co też bardzo ważne, co miało wpływ między innymi na kontakty Elbląga, z kupcami z miast włoskich, z przedsiębiorcami z miast włoskich. Te kontakty z mieszkańcami różnych krajów pozwalały na prowadzenie rozległych bardzo interesów w skali niemal całego kontynentu. na poznawanie coraz bardziej rozwijanych form finansowych, które następnie mieszkańcy tego miasta mogli stosować u siebie. Działalność górników tu ze Wrona pozwalała im niewątpliwie także kontaktom z zakonodawcą, mającym swe konwenty w Ingerlanda, na nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z Anglią, głównie z Londynem, w którym potem wyrożami już byli znani w połowie XIII wieku, czyli praktycznie rzecz biorąc kilkanaście lat po założeniu. Uzupełnieniem, mówiłem już o tym, szlaków morskich była droga lądowa omijająca duńskie ciśnienie i prowadząca z Lubecki do Hamburga, gdzie dopiero podobno rozpoczynano dalszą podróż morzem. Trudno jednak stwierdzić, jak dalece używanie tej drogi było opłacane. Biorąc pod uwagę konieczność korzystania przez grupy, przez kupców z kolejnych statków już na Morzu Północnym. No ale może rzeczywiście jakie przesiadki były możliwe. Jest rzeczą oczywistą, że wyprawy na zachód Europy poza tym pozwalały na utrzymywanie stałych kontaktów z tak zwanymi miastami wendyjskimi. Nie tylko z Lubecką, ale i z Marem, Stralsundem, Greifswaldem, także z portami duńskimi, miastami leżącymi nie tylko w Rzeszy Niemieckiej, ale także leżącymi w Zelandii i Holandii, w Niderlandach. Przynajmniej od ostatniej ćwierci XIII wieku ważną rolę w powiązaniach Elbląga odgrywały także międzynarodowe szlaki lądowe, wiążące Elbląg z coraz szerszym, tym razem południowym zapleczem. Wzdłuż wybrzeży Bałtyku wykorzystywana była droga biegnąca od podstaw Półwyspu Jutlandzkiego, później przez Bekę, miasta Pomorza, Szczecin, Kołobrze, Gdańsk i dalej do Królewca. W następnych stuleciach miał nawet dochodzić lądem do Nowogrodu Wielkiego. I od tej drogi odchodziło gałęzienie idące w głąb lądu drogi, które wykorzystywane były przez kupców elbląskich. Z Tczewa, nieco później z Walborka, szły na południe, docierając też do miast polskich. Już w tym samym czasie rozwijała się wymiana handlowa z ośrodkami Winflanda, z Rygą, Rewlem, czyli Talinem, a kupcy Elbląga docierali już także wtedy do miast leżących na wybrzeżu Finlandii, do Obo, czyli Turku obecnego i Wyborga. Znaczący wpływ Lubecki, stałe kontakty, bardzo bliskie, rodzinne, personalne, gospodarcze, ale przede wszystkim wpływy na kształt ustrojowy Elbląga przez Lubecę nie budzą wątpliwości. By przypomnieć tylko prawa miejskie przejęte ze stolicy Hanzy, a także właśnie wzorce prawa lubeckiego, które najlepiej były reprezentowane właśnie w Elblągu. Ponadto trzeba stwierdzić, że w pierwszym okresie dziejów tego miasta, także w interesie jego panów terytorialnych, leżała współpraca z Lubecką, której flota umożliwiała sprawny dopływ ludzi i towarów do ziemi zachodniej. To o szerokich kontaktach Elbląga ze światem świadczyć może szybkie zasiedlanie miasta przez licznych przybyszów. To nie tylko Lubecki, lecz także miast Westfalii, ale również ze Śląska, z Turyngii, z Frankowi. Prowadzone transakcje handlowe przez przybyłych mieszkańców, niekiedy dysponujących już sporymi możliwościami finansowymi, rozszerzały terytorialny zasięg działania mieszkań lubelskich. Już w XIII wieku Hanza zaczęła być zainteresowana południowymi i wschodnimi krajami Europy. Najbliższe i najdogodniejsze połączenia z rejonem czarnomorskim, jak właśnie miasta Prus. Miasta Pruski. Przodową w tej działalności Toruń brał w nim udział także Elbląg. Stąd brały się próby podejmowane przez jego miasta, które miały na celu dotarcie aż do ziem położonych w rejonie Morza Czarnego. W drugiej połowie XIII wieku w ekspansji owocowała planowaniu i zakładanie miast leżących na drogach wiodących na południowy zachód, na południowy wschód. Głównym udziałowcem wykorzystywania nowych szlaków gruntowych, ale kupcy bląscy podejmowali także starania dotyczące nawiązania kontaktu z miastami Rusi Halickiej i Wybrzeży Czarnomorskiej. Tutaj na południe udawali się zaskakująco często. Między innymi jedna z tych dróg biegła właśnie przez Tczew, Gniezno, Poznań do Wrocławia, ale jeszcze dalej. Do Francji Czeskiej, do węgierskich Koszyc. Drugi szlak, zapewne wykorzystujący głównie składy ślady, służył o czym niemieckim i francuskim. Do przewożenia metalu, czeskiego srebra, może też złota, węgierskiej miedzi i polskiego ołówka. Rzecz ciekawa, że wszystkie te towary zostały określone jako pochodzące z Polski. Pochodzące z Polski zapewne dlatego, że głównym szlakiem przewożenia była rzeka z Polską związana jak najbardziej, czyli Wisła. Czy notabene ta wzmianka francuska zawiera co zdanie to błąd, to pisze o Królestwie Polskim, wtedy nie było, właśnie z Polski pójdą o złoto, miedź i srebro, też nie jest dość istotne, ale w każdym razie zmiana jest. Trzecia droga w początkowym okresie czyli pod koniec XIII wieku biegła przez Warszawę i z przyjemnością chcę stwierdzić, że po raz pierwszy zostało to miasto leżące, jak chcieli mieszczani z Prus na dzikim Mazowszu, wymienione przy tej właśnie okazji, dalej przez Sandomierz, Włodzimierz Wołyński, no i gdzieś dalej tam na południe. Ponieważ celem mieszkańców między innymi Elbląga było nawiązanie kontaktów z kupcami miast włoskich z nadworza czarnego, z Kaffą tam. Później, już w czasach Kazimierza Wielkiego, owa droga zmieniła swój bieg, omijając Mazowsze i dochodząc do Lwowa, który zaczął wówczas okres swego wielkiego rozwoju. A w Elbląga mieszkańcy Elbląga nie tylko, ale wszystkich miast pruskich także, mieli możliwość spotykania się z Włochami, z Grekami, z Bizancjami, czy też z Ormianami. Czyli w jakim stopniu kupcy z Elbląga wykorzystywali tę drogę, umożliwiającą sprowadzanie produktów wschodnich, trudno jest stanowczo stwierdzić. Na pewno jednak na drodze łączącej Elbląg i pruskie miasta hanseatyckie z bliższym i dalszym zapleczem powstawały gminy miejskie w Suszu, w Iławie, w Pradukach, których plany przestrzenne wskazują na silne wpływy urbanistów działających tu, na wybrzeżach Bałtyku. Podobnie jak na dalej położonych, podobnie rozplanowane w XIII wieku kolejne miasta Płock, Warszawę, może także nawet Sandomierz. Na pewno jednak głównym kierunkiem interesującym Elblążan były kraje nad Bałtykiem. Elbląg był po roku 1308 i tak zwanej rzezi gdańskiej głównym portem państwa krzyżackiego. Skutecznie przynajmniej do połowy XIV wieku rywalizującym gospodarczo z Gdańskiem. Po zniszczeniu tego ostatniego miasta stał się sam najważniejszym ośrodkiem gospodarczym Prus Krzyżackich i jednym z głównych portów Hanzy, plasując się w tym związku jako jeden z jego ważniejszych ośrodków. Już w 1242 roku, czyli 5 lat po założeniu miasta, wyróżniała go pieczęć, na której stemplu przedstawiany był pełnomorski statek. W 70-tych latach był wymieniany wśród miast uzyskujących zwolnienia celne we wszystkich miastach hanseatyckich w Greifswaldzie. Pod koniec stulecia Natomiast w roku 1295 znalazł się wśród najważniejszych miast Hanzy, biorących udział w kierowaniu kantorem w Nowogrodzinie. No, można zatem podjąć próbę nakreślenia obrazu, nakreślenia przestrzeni interesującej Elbląg i Elbląża. Granice ziem, z którymi miasto się kontaktowało, obejmowało Anglię, dochodząc do granic Szkocji. Mieściły się na nich, na ich obszarze, Norwegia, Środkowa Szwecja, Finlandia. Sięgały Rusi leżącej wokół Nowogrodu Wielkiego. W zasięgu kontaktów miasto Elbląga znajdowały się oczywiście Inflany, jeszcze nie Litwa. To było dopiero później. I oczywiście ziemię Królestwa Polskiego, Puszczy Halickiej ze Lwowem, południowe ziemię podkarpackie z ich kopalniami cennych metali, północne Czechy, Saksonia, część Westfalii, przynajmniej część nad Rejnem, nawet wreszcie Francja na pograniczu, Flandria na pograniczu Francji. Cały ten obszar wynosił około 5000 km2. Obejmował znaczącą część XIII-wiecznej Europy. Powiązany był siecią morskich, rzecznych i lądowych połączeń i co istotne, łączył strefy krajów rozwiniętych z obszarami, które nazywane są w tej chwili przez historiografię młodszą Europą. Mieściły się na tym obszarze ludy germańskie, słowiańskie, romańskie, ludy języka greckiego i gruzińskiego. A ponadto po najeździe mongolskim, także tatarskim. Pomijając grupę animistów w Inflantach czy na Półwyspie Skandynawskim, żyli na tym obszarze chrześcijanie wyznania katolickiego, wyznania prawosławnego. Żyli też muzułmanie. Był zatem Elbląg już w pierwszym stuleciu swego istnienia niejako europejskim zwornikiem kultur, praw, wierzeń religijnych, innymi słowy, tych cech szczególnych, które dzisiaj charakteryzują, a poprzednio powinny charakteryzować naszą Europę. Dziękuję Państwu za uwagę.
Teraz zrobimy coś, co nie jest przerwą, chciałem od razu powiedzieć, natomiast mamy okazję do tego, żeby sprawdzić trzy rzeczy. Przede wszystkim spotkać się z najmłodszymi rodzinami przed ratuszem i obejrzeć przez chwilę te dwie wystawy, które proponowaliśmy. Spotykamy się na tej sali z powrotem o godzinie 10:30 i wtedy będzie dalszy ciąg spotkań. Thank you.